Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Globalna solidarność i religia mają znaczenie dla pokoju, wskazał papież, przyjmując listy uwierzytelniające 8 nowych ambasadorów. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności dnia. Następnie trzecia z audycji Beaty Zajączkowskiej przypomni kontekst papieskiej pielgrzymki do ojczyzny sprzed 30 lat. W piątek 29 maja na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Apel o globalną solidarność wobec światowego kryzysu społeczno-gospodarczego ponowił dziś papież w obecności 8 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Na wspólnej audiencji przyjął dyplomatów reprezentujących 4 kraje afrykańskie – Benin, Burkina Faso, Namibię i RPA, 2 azjatyckie – Indie i Mongolię oraz po jednym z Europy i z Oceanii, mianowicie Norwegię i Nową Zelandię. Złożyli oni listy uwierzytelniające – każdy z nich jest równocześnie ambasadorem w którymś z krajów Europy, gdzie stale rezyduje. Benedykt XVI nawiązał do obecnego kryzysu gospodarczego, przypominając, że zagraża on pokojowi, któremu zgodnie ze swą misją służą dyplomaci. Mieszkańców wielu krajów może on doprowadzić do katastrofy humanitarnej.
By stawić czoło aktualnej sytuacji kryzysu i znaleźć rozwiązanie, niektóre państwa zdecydowały nie zmniejszać pomocy krajom najbardziej zagrożonym, ale przeciwnie, zwiększyć ją. Dobrze by było, aby za ich przykładem poszły inne kraje rozwinięte. Pozwoliłoby to wesprzeć gospodarkę krajów w biedzie i umocnić tam politykę społeczną mającą na celu ochronę ludzi najbardziej potrzebujących. Apeluję o większe braterstwo i solidarność, o globalną hojność rzeczywiście przeżywaną. Wymaga to od krajów rozwiniętych umiaru w ekonomii i w stylu życia. W ostatnich latach, jak wam wiadomo, pojawiły się nowe formy przemocy, które niestety odwołują się do imienia Bożego dla uzasadnienia niebezpiecznych praktyk. Powoduje to czasem, że widzi się w religiach zagrożenie dla społeczeństwa. Atakuje się je wówczas i dyskredytuje, twierdząc, że nie są czynnikiem pokoju. Zwierzchnicy religijni mają obowiązek prowadzić wierzących do świętości oraz interpretacji Bożych słów zgodnej z prawdą. Należy wspierać taki świat, w którym religie i społeczeństwa będą się na siebie wzajemnie otwierać. Byłoby to autentycznym świadectwem życia.
Każdemu z nowych ambasadorów Benedykt XVI przekazał osobne przesłanie. W tekstach przeznaczonych dla przedstawicieli państw afrykańskich nawiązał do licznych bolączek czarnego lądu, takich jak epidemia AIDS, konflikty etniczne czy korupcja. Zwracając się do ambasadora Burkina Faso, poruszył problem dotkniętych kryzysem gospodarczym rodzin i młodzieży często emigrującej. Pochwalił rozwijającą się tam już od lat współpracę chrześcijańsko-muzułmańską. Dobre relacje międzyreligijne wspomniał też w przesłaniu przeznaczonym dla przedstawiciela Beninu. Zwrócił uwagę na wysiłki podjęte tam celem demokratyzacji i solidarność Beninu z innymi krajami afrykańskimi oraz znamionującą go gościnność i tolerancję.
Ważną rolę w udzielaniu pomocy różnym państwom tego kontynentu pełni ze względu na swe znaczenie Republika Południowej Afryki. Jej ambasadorowi Ojciec Święty wyraził uznanie dla osiągniętej tam w szybkim tempie demokratyzacji. Ponadto w przesłaniu do przedstawiciela Namibii przypomniał troskę władz tego kraju o ochronę mineralnych i rolnych bogactw narodowych oraz o ich wykorzystanie dla wspólnego dobra.
Ambasador Indii Chitra Narayanan to jedyna kobieta w gronie dyplomatów przyjętych dziś przez papieża. Zwracając się do niej, nawiązał on do wieloreligijnego i wielokulturowego bogactwa tego azjatyckiego kraju, które stwarza możliwości dialogu między różnymi tradycjami. Zachęcił do kultywowania go. Odnotował też z uznaniem tamtejsze osiągnięcia gospodarcze i proces demokratyzacji. Wyraził jednak głęboki niepokój prześladowaniem chrześcijan, apelując o wolność religijną i odrzucenie przemocy.
Relacje międzyreligijne i międzykulturowe były również jednym z tematów papieskich przesłań do ambasadorów Mongolii i Nowej Zelandii. Natomiast zwracając się do przedstawiciela Norwegii, Benedykt XVI podkreślił zaangażowanie tego kraju na polu międzynarodowej pomocy humanitarnej i ochrony środowiska. Poruszył też sprawę realizowania w Europie autentycznej wolności religijnej ze wszystkimi jej konsekwencjami.
Za kilka dni minie 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Atmosferę tamtych dni, przesłanie, jakie papież pozostawił Polsce i przełom, jakiego ono dokonało, przypomina audycja Beaty Zajączkowskiej.
Samo to, że zgodzono się na to, że Ojciec Święty przyjedzie, to już było wielkim wydarzeniem.
Ksiądz Ryszard Banach.
Wybrałem się do Nowego Targu. Cała podróż była czymś niesłychanym. Masa ludzi, zatłoczone drogi. Ludzi już nie puszczali tam od Ostrowska, daleko od Nowego Targu jeszcze. No i trzeba było iść na piechotę gdzieś koło 10 kilometrów na to lotnisko w Nowym Targu.
Ja osobiście byłem zaangażowany do służby porządkowej.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
I dla mnie czymś najważniejszym było poznanie pewnej wspólnoty Kościoła. Znaczy po raz pierwszy doświadczyłem tego, czym jest wspólnota Kościoła, że jesteśmy razem wokół papieża, wokół Chrystusa i to było rozpoczęcie jakiejś zupełnie nowej epoki w życiu polskim, ale także w moim życiu. Znaczy to było kształtowanie pewnego pokolenia, które później zorganizowało Solidarność, zorganizowało Podziemie i wreszcie teraz stara się jakoś budować nową Polskę w Europie.
No i jeszcze wielkie przeżycie na błoniach, milion ludzi.
Ksiądz Adam Boniecki.
I to wołanie to był 79 rok, które papież określił jako bierzmowanie dziejów. Musicie być mocni, mocą wiary, musicie być mocni, mocą miłości, mocą nadziei, aby podejmować wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów.
Teksty Ojca Świętego miały specjalną rangę i dlatego prawie, że do końca były objęte embargo.
Ojciec Konrad Hejmo.
Z tym problemów było co niemiara. Przede wszystkim dlatego, że teksty Ojca Świętego, w cudzysłowie to mówię, musiały podlegać cenzurze. Dokonywało się to w ten sposób, że tekst Ojca Świętego, który przyszedł z Watykanu, a właściwie na całą wizytę Ojca Świętego teksty były już gotowe. Z tymi tekstami na dany dzień szedłem do Interpresu i tam odpowiedni urzędnicy czytali te teksty Ojca Świętego. Potem zaznaczali pewne wątpliwości tu i ówdzie. Musiałem je nosić do sekretariatu Episkopatu Polski. Jeżeli były duże kontrowersje, to obecny ksiądz biskup Orszulik szedł z powrotem i się wykłócał o teksty Ojca Świętego. Najbardziej ograniczano masy, więc to była sprawa, powiedzmy, już chorobliwa, która się ujawniała, począwszy od Warszawy, poprzez wszystkie moje miejscowości, łącznie nawet z Oświęcimiem. Był nakaz, żeby pokazywać miejsca puste, siostry, stare babcie.
Pierwsza pielgrzymka papieska to obudzenie Polaków. Nie tylko przestali się bać,
kardynał Józef Glemp,
ale zrozumieli, jak władza manipuluje. Usłyszeli słowa Ojca Świętego wypowiedziane zwłaszcza w Warszawie i w Gnieźnie, które stawiały przed Polakami ambitne zadania. Były one przygotowaniem na trudne chwile pokojowego obalania niewydolnego systemu przez Solidarność.
Kolejny wymiar tej pielgrzymki to przebudzenie ku wolności. Ten wątek był szczególnie obecny podczas wizytacji w sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie Jan Paweł II powiązał dążenie do wolności z pojęciem macierzyńskiej niewoli Matce Bożej. Stojąc na jasnogórskim szczycie mówił:
tak więc słowo, niewola, które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli, w tym jednym miejscu, w tym jednym odniesieniu napełnia nas ufnością, napełnia nas radością posiadania wolności. Tu i zawsze byliśmy wolni.
Ojciec Święty wspomniał te pobyty w Częstochowie swoje jako biskupa.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
Mówi, przyjeżdżaliśmy tutaj, żeby przykładać pasterskie ucho do serca Maryi. Jak bije serce narodu w sercu matki. Jeżeli bije tonami radości, zwycięstwa, dobrze. Ale bije też czasem tonem niepokoju, troską o wołanie i nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia osobistego, życia rodzin, jednostek, środowisk.
Tam też, wzorem prymasa tysiąclecia i polskiego episkopatu, dokonał zawierzenia Kościoła w Polsce Maryi.
Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei. Ten Kościół cały, w świecie współczesnym i przyszłym. Kościół postawiony na drogach ludzi, ludów, narodów i całej ludzkości. Ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie, Matce, i zawierzam z bezgraniczną ufnością. Amen.
Z kolei podczas spotkania z ludźmi pracy ze Śląska, którzy też przybyli wówczas na Jasną Górę, bo Jan Paweł II nie został na Śląsk wpuszczony, to pamiętamy, papież wyraźnie upomina się o godność pracy ludzkiej. Nauczanie społeczne, tam wyrażone, upomnienie się w naszym imieniu o godność pracownika, stało się podstawą późniejszego programu społecznego założonej w kilkanaście miesięcy później Solidarności.
Nie dajcie się też uwieść pokusie, że człowiek może w pełni odnaleźć siebie, pozostając przy samej tylko pracy, złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Mówi wam to człowiek, któremu najgłębiej leży na sercu, ażeby Polska stawała się bogata i potężna przez swoją pracę.
Na trasie tej papieskiej pielgrzymki nie zabrakło również Oświęcimia. Tam Jan Paweł II oddał hołd zamordowanym Polakom i Żydom. Nawiązując do tragedii Żydów, mówił o nich jako o wyjątkowym narodzie, który otrzymał co prawda od Boga przykazanie nie zabijaj, ale w szczególnej mierze doświadczył sam na sobie zabijania. I wizyta w tym obozie zagłady otwiera kolejny wątek pontyfikatu. Wątek dialogu z judaizmem, z narodem żydowskim, co jest bardzo charakterystycznym rysem późniejszego nauczania Jana Pawła II. I wreszcie, będąc w Oświęcimiu, nawiązał również do męczeńskiej ofiary ojca Maksymiliana Kolbe, ukazując go jako patrona na dzisiejsze czasy. To przedstawienie sylwetki świętego Maksymiliana, niebawem później kanonizowanego przez Jana Pawła II, też przygotowywało Polaków do późniejszych nieszczęść rozpoczętych stanem wojennym, jakie znowuż niebawem miały nastąpić.
Tak samo bardzo wyraźne spojrzenie i bym powiedział bardzo wymagające. Wobec Kościoła, wobec osób świeckich, ale i wobec duchowieństwa. Spotkanie z duchowieństwem w kościele świętego Zygmunta w Częstochowie, gdzie papież mówi o polskim modelu kapłaństwa. Mówi o sile Kościoła w Polsce, którą zawdzięczamy doświadczeniu wieków i ofiarności polskich kapłanów. Więzi pomiędzy kapłanami, biskupami, osobami świeckimi i twarde słowa papieża. Pamiętajcie, Kościół najłatwiej jest rozbić też przez kapłanów, jeśli by zabrakło tej wyrazistości.
I wreszcie, jako epilog, chciałbym przytoczyć niezwykle ważne słowa papieża skierowane podczas tej pielgrzymki do polskich biskupów podczas spotkania z konferencją episkopatu. Już wówczas Jan Paweł II w sposób proroczy mówił o warunkach zjednoczenia Europy.
Chrześcijaństwo musi podjąć na nowo swój udział w kształtowaniu duchowej jedności Europy. Same racje ekonomiczne i polityczne jej nie ukształtują. Musimy stąpić głębiej do racji etycznych. Episkopat Polski, wszystkie episkopaty i kościoły Europy mają tu ogromne zadanie do spełnienia.
Wreszcie w tamtym kontekście słowa wypowiedziane na zakończenie do władz politycznych, że ta wizyta jest wyrazem aktu odwagi z obydwu stron. I władz państwowych, politycznych i stolicy apostolskiej. Ale papież mówi, trzeba podejmować ryzyko dla dobra człowieka. Dlatego, że człowiek musi mieć pewność swojego autentycznego obywatelstwa, swojego pierwszeństwa w jakimkolwiek układzie stosunków i sił.
Naszym czasom potrzebny był taki właśnie akt odwagi. Trzeba czasem odważyć się pójść także w tym kierunku, którym dotąd jeszcze nikt nie poszedł. Czasy nasze ogromnie potrzebują takiego świadectwa, w którym dojdzie wyraźnie do głosu wola zbliżenia pomiędzy narodami i ustrojami jako nieodzowny warunek pokoju na świecie.
Inny to był czas. Zobaczmy, jak dzisiaj cały ten wymiar kulturowy życia społeczeństwa, życia konkretnych ludzi, konkretnych rodzin się rozpadł. Cały ten wymiar wspólnoty eklezjalnej też popękana w niejednym punkcie. I wydaje mi się, że jeżeli chcemy spojrzeć na nauczanie papieża dziś i przyjąć je w pełni, to spojrzenie historyczne na poprzednie wizyty jest bardzo użyteczne, żeby widzieć, w czym poszliśmy do przodu. Ale też co nam się posypało.
Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka. Proszę was o to. Amen.
Wydarzenia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny przypominać będziemy, począwszy od 2 czerwca, w kolejne dni jej 30-lecia. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.